Witamy Państwa bardzo serdecznie i jak co wtorek zapraszamy na Studio Sport przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj czeka nas podsumowanie skoków narciarskich. No już ostatnie puchary świata za nami, szkoda, ale zacznie się za 2 tygodnie żurze, także będziemy mieć zamiennik. Później siatkówka, piłka ręczna i oczywiście reprezentacja piłka nożna, ale po kolei, czyli skoki narciarskie, puchar świata w Planicy, czyli tradycyjne zakończenie sezonu. Mieliśmy oczywiście 3 konkursy, 2 indywidualne i 1 drużynowy. No to piątek konkurs indywidualny, tutaj drobny, dobry akcent Polski, czyli 3. miejsce Piotra Żyły, też dobre 7. miejsce Dawida Kubackiego. Jakub Wolny oczywiście bardzo dobry na mamutach, 12. miejsce. Trochę słabiej Kamil Stoch, miejsce 18. No i do drugiej serii nie dostał się Maciej Kot, 35. miejsce.
W sobotę mieliśmy z kolei konkurs drużynowy. No i bardzo dobre wieści po tej drużynówce właśnie. Polacy w składzie Jakub Wolny, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła okazali się najlepsi w konkursie drużynowym. Co bardzo istotne, po raz pierwszy zdarzyła się taka sytuacja na skoczni mamuciej, także tym bardziej słowa uznania dla naszych reprezentantów. Wyprzedziliśmy reprezentację Niemiec w składzie Geiger, Schmidt, Freitag i Eisenbichler, a na 3. miejscu gospodarze, czyli Słoweńcy Andrzej Semenicz, bracia Prewcowie, Peter i Domen, no i Timi Zajc.
No i tym samym nasza drużyna w takiej bezpośredniej walce pokazała w tym sezonie wyższość nad reprezentacją Niemiec i ostatecznie wygrała drużynowy Puchar Świata, zdobywając aż 6083 punkty, wyprzedzając Niemców i Japończyków, oni na miejscu 3, na 4 Austriacy i na 5 Norwezy. To jest największa niespodzianka, bo przypomnijmy, że Norwezy w tamtym sezonie zdecydowanie wygrali tą klasyfikację. No i jeszcze mieliśmy konkurs niedzielny. Tutaj Piotrek Żyła już na podium nie stał, ale znowu się otarł o to podium, bo był na miejscu 4. Na miejscu 6 Dawid Kubacki. Zdecydowanie poprawił się Kamil Stoch, który był 11. No i znowu 12 Jakub Wolny.
Ale bohaterem tego konkursu zdecydowanie był dominator tego sezonu, czyli Japończyk Ryoyu Kobayashi, który w swojej pierwszej próbie ustanowił nowy rekord skoczni w Planicy. 252 metry, czyli o 0,5 metra poprawił osiągnięcie Kamila Stocha, więc wielkie gratulacje dla Japończyka. Potwierdził tym samym, że był zdecydowanie najlepszym zawodnikiem tego sezonu. Odzwierciedlenie tego mamy też w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.
Tak, Roju zdobył aż 2085 punktów, to jest przepaść. Drugi Stefan Kraft miał tych punktów ponad 700, mniej 1349 dokładnie. 3. miejsce Kamila Stocha, to jest bardzo dobry wynik, znowu na podium. Niesamowite, jak ten zawodnik przez taki długi okres czasu utrzymuje się cały czas w czołówce. Na 4. miejscu Piotr Żyła, jego najlepszy sezon, ponad 1000 punktów, też najlepszy sezon Dawida Kubackiego, 5. miejsce, 988 punktów. No i też najlepszy sezon Jakuba Wolnego, on zgromadził 328 punktów, świetna końcówka sezonu, świetne loty, 22. miejsce. No gorzej niż w tamtym sezonie 40. Stefan Hulak, gorzej 47. Maciej Kot. Cieszy, że te 4 punkciki zdobył Paweł Wąsek.
Jeżeli chodzi o Polaków, no to mamy 3 w pierwszej piątce, więc jest to niesamowity sukces. Warto podkreślić, że no bardzo dawno nie zdarzyło się, żeby 3 zawodników z jednego kraju było w tak bliskiej odległości i w czołowej piątce. Jeżeli chodzi o Polaków, no to warto podkreślić, że 2 konkursy w tym sezonie udało się wygrać Kamilowi Stochowi, dzięki czemu Stoch ma już 33 pucharowe zwycięstwa. Pierwszy raz w karierze zwyciężył Dawid Kubacki, to przypomnijmy było na skoczni w Val di Fiemme, także kolejny taki taki plusik, który można zapisać na konto tego zawodnika. Dużo miejsc na podium też Piotrek Żyła, także tych pozytywnych akcentów mieliśmy całkiem sporo.
No i oczywiście też Mistrzostwo Świata Dawida Kubeckiego i Wicemistrzostwo Kamila Stocha. Sezon jak najbardziej na plus, no co odzwierciedla ten drużynowy Puchar Świata. To jest drugie takie osiągnięcie kadry pod wodzą trenera Horngachera. W tamtym roku byli na miejscu trzecim. No a co do samego Horngachera, niestety ta era, trzyletnia era się kończy. Ostatecznie potwierdziło to się w Planicy. Prawie na pewno, bo tam pozostały jakieś drobne niuanse do uzgodnienia. Horngacher przejmie reprezentację Niemiec. No on stamtąd do nas przyszedł. Mówiło się, że będzie chciał tam wrócić. Nie ma się co temu dziwić. Też mówił, że wygrał rozum, a nie serce. Szkoda tylko, że ta niewiedza tak długo trwała i ten serial, kto będzie nowym raczej czy Horngacher pozostanie tym szkoleniowcem, tyle trwał, ale cieszy to, że tyle z nami osiągnął, no i też piękny gest naszych skoczków, którzy decydowali, że ten puchar za zwycięstwo klasyfikacji generalnej, drużynowej, właśnie na własność pochędruje do Austriaka. No a nowym trenerem, to już wiemy to też bardzo dobrze ze strony związku, że bardzo szybko podjął taką decyzję. Wiemy, że nowym trenerem będzie Czech, który był...
Michal Doleżal.
Tak, który był asystentem Horngachera przez ten cały okres.
Także liczymy na to, że Doleżal, obserwując tą pracę Horngachera przez 3 lata, no wyciągnął odpowiednie wnioski, ale o tym oczywiście przekonamy się, myślę, że latem, bo to już wtedy będziemy widzieli pierwsze efekty pracy nowego szkoleniowca.
Do poprawy? Co jest do poprawy? Chyba tylko Maciej Kot i może coś z tymi młodymi skoczkami, ale też cieszą te przebłyski w pucharze drugiej kategorii, gdzie zniszczą, szczególnie w końcówce spisało się bardzo dobrze. Jeszcze siatkówka oczywiście, tutaj 1/4 finału Ligi Mistrzów. No naprawdę posypało niespodziankami. Najpierw ta rywalizacja Trefla Gdańsk z Zenitem Kazań. W pierwszym spotkaniu Tref u siebie przegrał 2-3 z Zenitem. Wszyscy eksperci mówili, że tu będzie gładkie 3-0. Dwa razy oczywiście dla ekipy z Rosji, która w Lidze Mistrzów przez ostatnie 3 sezonie raczej nie przegrywa. A tu Tref wyjechał do Rosji na rewanż. Wygrał z wielkim Zenitem 3-2. Wszystko miało się rozstrzygnąć w złotym secie. No niestety, w tym złotym secie ostatecznie lepsi 15-12 byli gospodarze z Kazania.
Też grał drugi polski zespół w ćwierćfinale, czyli PGS Karabełchatów, również z rywalem z Rosji, również z Zenitem, ale to był Zenit Sankt Petersburg. Tam w pierwszym meczu Bełchatowianie wygrali 3-1, no i w Petersburgu bronili tej zaliczki. Potrzebowali do bezpośredniego awansu bez złotego seta 2 wygranych setów w ciągu meczu. Tego się nie udało zrobić. Ostatecznie było 3-1 i o wszystkim również decydował złoty set. Na szczęście Bełchatowianie w tej decydującej rozgrywce zachowali więcej spokoju, więcej wyrachowania i dzięki temu udało im się wygrać 15-11, dzięki czemu awansowali do półfinału i tam rywalem zespołu z Bełchatowa będzie włoska drużyna Cucine Lube Civitanova.
Przed tą rywalizacją ustawialiśmy, że w półfinale na pewno będą 2 zespoły z Włoch i 2 zespoły z Rosji. To się nie sprawdziło. Mamy 1 zespół z Polski, aktualnych mistrzów Polski z Krebełchatów. Znowu nie są faworytami z Włochami, może oni za bardzo grać nie lubią, ale życzymy im oczywiście, żeby tych Włochów pokonali, sprawili znowu niespodziankę. Jeszcze Liga Mistrzów Piłkarzy Ręcznych, tutaj mamy top 16, 2 spotkania, 2 pierwsze spotkania. PGE Vive Kielce mierzyło się na wyjeździe z Motorem Zaporoże i zremisowało, czyli bez strat przystąpią do rewanżu 33-33.
Z kolei Orlen Wisła Płock rywalizowała z węgierskim Pikiem Szeged. No i spodziewaliśmy się, że może tam być porażka, ale ta porażka nie jest aż tak duża. To jest przegrana 20-22. Przypominamy, że w barażach o tą fazę Top 16 płocczanie przegrali pierwszy mecz 4 bramkami u siebie, a mimo to potrafili awansować. Wiemy, że Pik Szeged to jest jednak bardziej klasowy rywal, ale w Płocku myślę, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.
Na pewno o tym będziemy jeszcze mówić, a teraz za chwilkę wrócimy do polskiej reprezentacji. Polscy piłkarze rozpoczęli rywalizację w grupie G, w grupie eliminacji do Mistrzostw Europy 2020. Dwa spotkania, dwa pierwsze spotkania za nami, na wyjeździe z Austrią i u siebie z Łotwą. Plus jest taki, że obydwa spotkania wygrane, 1-0 z Austrią i 2-0 z Łotwą. W tym pierwszym spotkaniu bramka Krzysztofa Piątka, w drugim spotkaniu bramki Lewandowskiego i Glika. No to mamy na plus, ale no nie można całkowicie powiedzieć, że tutaj mamy wszystko na plus, bo styl na pewno nie zachwycił.
Ja bym jeszcze do plusów dodał to, że nie straciliśmy gola w tych dwóch meczach. Może niektórych to dziwić, ale nasi rywale mieli kilka sytuacji zarówno w jednym, jak i w drugim spotkaniu. I
szczególnie w tym drugim to może dziwić.
Dokładnie tak. Mamy zero na koncie strat bramkowych.
Ale to też zasługa Wojciecha Szczęsnego. Chociaż w pierwszym meczu też Bednarek bardzo dobrze zagrał.
Tak, a jeżeli chodzi o styl, no to no, rzeczywiście trudno nie zwrócić na to uwagi. Oczywiście znajdzie się grupa osób, która być może powie, że nie jest istotny tutaj styl, ważne są punkty. Oczywiście no, ciężko się jakoś nie zgodzić z tym stwierdzeniem.
Tylko patrzymy na przyszłość.
Patrzymy też na przynależność klubową naszych piłkarzy i się po prostu zastanawiamy, z czego to wynika, że zawodnicy, którzy w takich ligach jak chociażby Serie A są czołowymi postaciami swoich klubów, przyjeżdżają na kadrę i zupełnie jakby wyszli inni zawodnicy na boisko i to nas po prostu zastanawia. Szczególnie w tym meczu z Łotwą, to było widać w pierwszej połowie, no gra taka bardzo przewidywalna, można powiedzieć. Brakowało jakiegoś tam elementu zaskoczenia. No nie wyglądało to rzeczywiście najlepiej. Na szczęście mamy te indywidualności też, które robią różnicę, w szczególności właśnie w naszym ataku, zarówno Krzysztof Piątek, jak i Robert Lewandowski.
Co do Piątka, on miał jeszcze doskonałą sytuację na 2-0 z Austrią po podaniu Lewandowskiego, to akurat nie strzelił, ale dobrze, że ta jedna bramka wpadła. Co do Lewandowskiego, obydwa spotkania na pewno na plus, on w tym drugim meczu musiał znowu brać się za rozegranie, chyba jednak największy minus, jeżeli chodzi o naszą reprezentację, to jest pomoc.
Zdecydowanie tak, ale po raz kolejny widzimy, że gdy nasza reprezentacja musi prowadzić grę, ma z tym ogromne problemy. Nie po raz pierwszy i myślę, że też nie po raz ostatni będziemy mieli taką sytuację. Jednak łatwiej jest nam grać taką szybką kontrą, no i to się po raz kolejny sprawdza. No ale rzeczywiście z Łotwą wyglądało to szczególnie w pierwszej połowie słabo. Tak było, no ale mamy te punkty i akurat tutaj po stronie plusów możemy to zapisać.
Kolejny minus to nie ma współpracy między bocznymi obrońcami a skrzydłowymi. No ale to z czego ma wynikać ta współpraca, jak oni ciągle tam grają inni zawodnicy?
Zgadza się, no w meczu z Austrią grał przecież Bartosz Bereszyński, nominalny prawy obrońca, występował na lewej obronie. No i jeżeli o ile z tyłu wyglądało to jakoś przyzwoicie, to z przodu już nie dawał tyle, ile mógłby. Z kolei z Łotwą zagrał Arkadiusz Reca i po nim było widać brak ogrania w klubie. No ale to jest decyzja selekcjonera i on ma oczywiście takie prawo. Ale brakowało zrozumienia z Kamilem Grosickim i to rzeczywiście było widać.
No i to, co mówiłeś, Krychowiak, Zieliński, Klich, oni w swoich klubach są jednymi z najlepszych, jak nie najlepszymi piłkarzami. W reprezentacji w ogóle tego nie było, przynajmniej w tych dwóch spotkaniach widać, ale jest jeden fenomen, no może jest więcej, ale to jest, szczególnie w tym drugim meczu było zauważalne, asysta do Lewandowskiego Reca, asysta do Glika Błaszczykowski.
Tak, czyli zawodnicy, no, co do których powołań niektórzy mieli duże wątpliwości.
Szczególnie do tego pierwszego, bo Kuba jednak zaczął w Wiśle grać i to dobrze grać.
Zgadza się, no ale selekcjoner teraz ma argument w swoim ręku, że jednak, proszę bardzo, to ci piłkarze dali nam liczby w ostatnim meczu, konkretne, wymierne, były asysty zarówno jednego, jak i drugiego, więc przez jakiś czas z pewnością będą mieli troszeczkę spokoju.
Plusy. Na pewno ta kadra ma to potencjał, ma spory potencjał. Widzieliśmy, jak to wyglądało jeszcze w tym debiucie Brzęczka z Włochami. To była zupełnie inna gra. Też ciekawe, czemu to teraz tak nie może wyglądać. Drugi plus. Ta grupa wydaje się tak jednak słaba. że trzeba zająć to pierwsze czy drugie miejsce.
Ja bym jednak nie lekceważył Izraela, ponieważ
właśnie o tym musimy powiedzieć.
Pamiętajmy o tym, że Austria pojechała na mecz wyjazdowy do Hajfy właśnie z Izraelem i przegrała tam bardzo boleśnie. Tam było 4-2 dla zespołu Izraela i no trzeba rzeczywiście na tą drużynę zwrócić uwagę. Także mecz z Izraelem jeszcze przed nami. Trener Brzęczek z pewnością będzie miał dużo materiału do przemyśleń.
I właśnie na drugim miejscu, my oczywiście pierwsze miejsce po dwóch spotkaniach, 6 punktów, bilans 3-0. Izrael na miejscu drugim, tutaj 4 punkty, bo oni zanotowali też remis w pierwszym spotkaniu, tam mierzyli się ze Słowenią. Na trzecim miejscu Macedonia Północna, tak teraz musimy mówić, później Słowenia, Austria, to jest niespodzianka, 0 punktów, 2 przegrane. No Łotwa tutaj mogliśmy się domyślać, że będzie na miejscu ostatnim. To tyle, jeżeli chodzi o naszą reprezentację. Jeszcze nam zostały inne grupy, ale o tym za chwilkę. We'd howl, ooh, 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 ooh. We'd run about summer in the nighttime, we make no sound. Deep in the forest we get lost. Whistle to the birds as they call. Go on trips, moving with the weather as it shifts. We took to the seas and let it drift. How many islands could we give? Country to find our love. But the youth inside would scream and shout. Like a dagger in the heart, we ripped it out. How long ago did I call the star by the fireside? How long ago did I be alone? To the rising light. Nie wszystkich, nie we wszystkich grupach mieliśmy po dwa spotkania jeszcze. Dzisiaj jest parę spotkań całkiem ciekawych, na przykład Szwajcaria-Dania, Włosi zmierzą się z Liechtensteinem. Rumunia zagra z Wyspami Owczymi, Hiszpania z Maltą, ale wróćmy do tego, co było. Może od grupy A. Tam wydaje się wszystko ustawione pod Angiel. Dwa spotkania Anglików, 6 punktów, bilans bramkowy 10-1. Wczoraj Anglicy wygrali 5-1 z Czarnogórcami na wyjeździe, chociaż przegrywali 1-0. W drugim spotkaniu tej grupy Kosowo zremisowało z Bułgarią 1-1. To też jest w pewnym sensie niespodzianka.
No i wydaje się, że biorąc pod uwagę, że wchodzą dwie drużyny, Anglicy tutaj raczej nie będą mieli problemów, ale bardzo ciekawie się zapowiada rywalizacja o drugie miejsce, bo na razie te różnice nie są zbyt duże. No i nawet Kosowo, które było niby losowane z ostatniego koszyka do tej grupy, wydaje się nie być aż tak bardzo słabym zespołem, żeby tutaj nie sprawić jeszcze niejednej niespodzianki.
Nie wiem, czy Czesi są aż tacy słabi, oni przegrali 0-5 z Anglikami, czy Anglia po prostu tak mocno. Grupa B, tutaj też niespodzianka, bo dwa remisy Portugalii, ostatni ze Serbią, 1-1, chociaż tutaj Ronaldo zszedł w 30 którejś minucie, bo doznał kontuzji. Luksemburg prawie zremisował z Ukrainą, bo przegrał 1-2, tam stracił bramkę w doliczonym czasie gry po samobuju. Co do Portugalii, tam sędziował Martiniak i też mieliśmy kontrowersję. Portugalczycy domagali się karnego na 2-1 po zagraniu ręki przez Serba. No, ostatecznie tego karnego nie było.
No i w tej grupie na razie jest tak, że prowadzi Ukraina przed Luksemburgiem, ale wyszła taka sytuacja, że w barwach Ukrainy pod znakiem zapytania stanęła legalność występu jednego z naturalizowanych Brazylijczyków. Ta kwestia się wyjaśni. Jeżeli tutaj będzie zweryfikowane jako walkover na korzyść Luksemburga, to się okaże, że Luksemburg będzie miał 6 punktów po 2 meczach. Ciekawa sytuacja.
To będzie sensacja. Grupa C. Tutaj Irlandia Północna wygrała z Białorusią 2-1, a Niemcy wydają się powracać do swojej dobrej formy. Pokonali to na wyjeździe ostatnio bardzo dobrze grających Holendrów 3-2.
Świetne spotkanie w ogóle, bo Niemcy prowadzili 2-0, jednak Holendrzy zdołali doprowadzić do wyrównania. Ostatnie słowo należało jednak do naszych zachodnich sąsiadów. Bramka na 3-2 w 90 minucie. A Irlandia Północna skorzystała z tego, że gra ze słabszymi drużynami, czyli z Estonią i z Białorusią. Na razie jest liderem tej grupy z 6 punktami, ale pamiętajmy, że jeszcze przed nią po 2 mecze z Holendrami i z Niemcami.
I to już może wyglądać inaczej. Grupa D. Tutaj Gruzja przegrała ze Szwajcarią u siebie 0-2. Gibraltar przegrał u siebie z Irlandią, ale tylko 0-1.
No właśnie, no to zaskakuje, że Gibraltar wcale aż tak źle się nie zaprezentował. Ale w sumie w tej grupie na razie bez niespodzianek, dopiero do rywalizacji. Dzisiaj wkroczy Dania, która na wyjeździe zagra ze Szwajcarią. Myślę, że to taki hit dzisiejszych spotkań.
Grupa E. Tutaj Walia pokonała Słowację 1-0. Węgry pokonały wicemistrzów świata Chorwację 2-1. To jest prawdziwa sensacja. I tu w ogóle mamy grupę bardzo, bardzo ciekawą.
Jeżeli chodzi o Chorwatów, no to rzeczywiście oni na razie się strasznie męczą w tych eliminacjach. Ledwo co pokonali Azerbejdżan u siebie 2-1. Teraz niespodziewana porażka na Węgrzech. No i tak naprawdę ciężko wróżyć, kto tutaj może awansować, bo mamy 4 zespoły, które wydają się być bardzo wyrównane, czyli Słowaków, Walijczyków, Węgrów i Chorwatów właśnie.
A może Azerbejdżan u siebie też jeszcze komuś punkty zabierze. Grupa F też bardzo ciekawa. Hiszpanie pokonali Norwegię, ale tylko 2-1. Szwecja też, szczególnie w drugiej połowie, męczyła się z Rumunią, wygrała też 2-1, a Malta u siebie pokonała Wyspy Owcze, no oczywiście 2-1.
Tutaj raczej bez większych niespodzianek, no może taką małą niespodzianką jest wygrana Malty z Wyspami Owczymi, bo przypomnijmy, że Wyspy Owcze w ostatnich latach naprawdę notowały niezłe wyniki w eliminacjach, także porażka z Maltą można traktować w kategorii takiej małej niespodzianki.
W grupie H wydaje się, że rządzić będzie Francja, wygrana z Islandią aż 4-0, ale do wysokiej formy po ostatniej zapaści powraca Turcja, też bardzo wysoka, wygrana z Mołdawią 4-0. Andora u siebie przegrała z Albanią 0-3.
No, Turcy tutaj mogą po takich wielu latach posuchy awansować na jakiś większy turniej. Na razie wygląda to nieźle, bo 2 mecze, 6 punktów, bilans bramkowy 6-0. A co do Islandii, no na razie wygląda to kiepsko, bo po 2 meczach 3 punkty. Po tym zespole mogliśmy się spodziewać troszeczkę więcej.
Grupa I. Tutaj Cypr planowo przegrał u siebie z Belgią 0-2. San Marino planowo ze Szkocją 0-2. A Kazachstan przegrał u siebie z Rosją 0-4.
Ta grupa bardzo ciekawa. No, Belgowie zdecydowanym liderem, ale Kazachstan zaskoczył w pierwszej kolejce, bo pokonał Szkocję aż 3-0. W ogóle Szkoci też kiepsko zaczęli te eliminacje po porażce z Kazachstanem właśnie teraz, ledwo co wygrali San Marino. No i przy takiej dyspozycji może być im ciężko, żeby powalczyć tutaj o miejsce, które zagwarantuje im udział w Euro.
A zdecydowanymi faworytami na razie Belgia i Rosja, które tych punktów nie tracą. Jeszcze mamy grupę J. Tutaj Włochy pokonały Finlandię 2-0. Bośnia i Hercegowina wygrała z Armenią 2-1. Liechtenstein przegrał u siebie z Grecją 0-2.
No i tutaj też raczej niespodzianek żadnych nie ma. Włosi po takiej wymianie pokoleniowej bardzo pewnie pokonali Finów 2-0 i wydają się być na dobrej drodze ku temu, żeby zakończyć tę eliminację sukcesem.
Tutaj ostatnie miejsce Finlandii. No Liechtenstein planowo, Armenia też. Bardzo ciekawe te eliminacje przed nami. Dużo zespołów, które może sprawić niespodzianki, no ale to są dopiero pierwsze dwa spotkania. Przypominamy jeszcze dzisiaj 18 i 20:45 parę spotkań. My oczywiście jeszcze będziemy o tym mówić. Dzisiaj już dziękujemy Państwu za uwagę. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia. Thank you.